Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zakończyli naszą serię kazań czy wykładów, rozważań, jeżeli chodzi o życie Józefa. Mój syn w tamtym tygodniu mi mówi: tata, ile ty jeszcze będziesz mówić o Józefie? Bo mówi, to już jest kilka tygodni. Ja mówię, ale co, nie interesuje cię? Mówię, nie, no fajne, tylko tak długo o tym Józefie mówisz, nie? Więc, kochani, od następnego tygodnia zaczniemy już się przygotowywać i przygotowywać nasze serca, jeżeli chodzi o święta, bo święta nadchodzą. Będziemy przygotowywać się na święta, ale dzisiaj chciałbym wygłosić ostatnie kazanie na temat właśnie życia Józefa. I to kazanie zatytułowałem Plan Boga. Plan Boga, czy Boży plan. Wiecie, że musimy pojąć to i zrozumieć, że Bóg ma plan dla naszego życia. Jeżeli zgadzasz się z tym i wiesz o tym, że Bóg ma plan dla twojego życia, czy możesz podnieść rękę i powiedzieć tak, amen. Bóg ma plan dla mojego życia. Jedną rzeczą jest to, żebyśmy wiedzieli, że Bóg ma plan, a drugą rzeczą jest to, żebyśmy pewne rzeczy zrozumieli na temat tego planu. I może nie będziemy wszystkiego mogli zrozumieć, ale musimy zrozumieć to, że jest plan, Bóg ma plan dla naszego życia. I jeżeli będziemy wierni, jesteśmy powołani do tego, żeby zachować wiarę. Wiecie, że wcześniej chrześcijanie przechodzili przez tak wiele trudności. Dzisiaj też będziemy mówić, nawet przed tym pierwszym kościołem będziemy mówić na temat tej suszy i głodu, który był, trwał. Pamiętacie, ile jest jakaś młoda osoba, czy pamiętacie, ile ten głód miał trwać w ziemi egipskiej? Siedem lat? Masz rację, proszę tutaj w nagrodę, brawa. Siedem lat. Posłuchajcie, siedem lat ciężkich czasów. Może coś powiem takiego, że może się komuś to nie będzie podobało, bo my oczywiście chcemy, żeby ta pandemia, to wszystko już się skończyło. Na pewno wszyscy chcemy tego. Głód trwał ile? Siedem lat. Siedem lat. Nie jestem prorokiem, tutaj nie prorokuję, ile pandemia będzie trwała, ale około teraz ilu jest? 8-9 miesięcy, że przez to przechodzimy. I tak często wiem, że w moim życiu, nie wiem czy w dwoje, wy jesteście na pewno bardziej cierpliwi ode mnie, ale w moim życiu czasami przyłapuję się na tym, że jestem niecierpliwy. Panie, kiedy to już się zakończy? Ale kiedy patrzymy na wiele historii z Biblii, słuchajcie, ludzie wierzący, chrześcijanie, przechodzili przez ciężkie czasy, posłuchajcie mnie, nie tylko 8-9 miesięcy, ale latami. Latami. I ja teraz nie wiem, powiem coś, co może nam się nie będzie podobało. Czy jesteście gotowi, żeby ciężkie czasy trwały latami? Wiecie, że to jest przynajmniej dla mnie, jeżeli my tego nie wiemy, może to się za niedługo zakończy, a co jak? Nie wiem, a co jak? Wchodzimy w tą drugą, teraz ten drugi lockdown. Wiem, co się dzieje w Polsce, w innych krajach, wszystko wiemy. Teraz wszyscy o wszystkim bardzo dobrze wiedzą, a ludzie, którzy nawet nie mają wykształcenia gdzieś tam w tych rzeczach, to też i się naczytają, i gdzieś tam się dowiedzą i wiedzą więcej, aniżeli inni. Lekarze czy inni. No nie wiem, tak mi się czasami wydaje. I jesteśmy w czasach takiej wolności informacyjnej. O wszystkim zawsze wszystko wiemy. Ale kochani, powiem coś takiego. A co jakbyśmy się modlili więcej niż narzekali? A co jakbyśmy się modlili więcej, aniżeli dochodzili gdzieś tam prawd czy nieprawd tego o pandemii i o innych rzeczach. A co jakbyśmy padali na kolana o wiele więcej, aniżeli gdzieś tam właśnie takie i słuchanie dzienników i jakieś takie... Super, fajnie. Ale modlitwa musi być... Musimy się więcej modlić. Musimy więcej szukać Pana, musimy być w Jego obecności. Nie karmmy się, nie karmmy naszych umysłów, naszych serc gdzieś tam jakimiś przebojami i nawet wiadomościami, ale kochani, zrewidujmy w tym momencie teraz nasze serce. Bądź ze sobą szczery. Ze sobą. Ze sobą bądź teraz szczery. Mam pytanie, czy się modlisz więcej, aniżeli mówisz o pandemii? Czy się modlisz więcej, czy spędzasz czas w Bożej obecności więcej, aniżeli na przykład oglądanie wiadomości, czy gdzieś tam jakieś takie rzeczy? I może to brzmi tak bardzo radykalnie, ale to wcale nie jest radykalna myśl. Bo my jako ludzie Boży, wiecie, czasami mam takie, wyznanie, czasami mi się wydaje, no już dość. Już dość. Wołajmy do Pana. Wołajmy do Pana, bądźmy przed Nim czyści, nienaganni i z tą myślą, wiecie, my wiele rzeczy planujemy. Czy kiedykolwiek miałeś jakiś plan? Miałeś plan? Zawsze planujemy, tak? A czy było tak, że ten plan się nie powiódł? A czy było tak, że miałeś plan, świetny plan, myślałeś, że wszystko się uda, że wszystko się ułoży, nawet na ten rok 2020 miałeś inne plany i nagle musiałeś pozmieniać te plany. Było tak, że musiałeś pozmieniać plany? Wiecie, że planowanie jest bardzo, bardzo ważne. Czy zgadzacie się z tym? Biblia nawet mówi, że planowanie i ciężka praca prowadzi do czego? Pamiętacie? Przypowieści Salomona, może rzućcie to już na ekrany i będziemy już znać odpowiedź. Przypowieści Salomona 21:5. Zamysły pracowitego zapewniają dostatek. Każdy, kto działa w pośpiechu, na pewno skończy w biedzie. Wiecie, że to działanie w pośpiechu nie tylko się odnosi do tego, jak wiesz, jak się pracuje, jak się gdzieś tam coś robi, ale na przykład jak się coś mówi też. Wypowiadamy coś w pośpiechu i się nie zastanowimy i kończy się niektóre rzeczy, się kończą w biedzie. Dalej, przypowieści Salomona 16:3. Powierz Panu wszystkie swoje sprawy, a wtedy spełnią się Twoje plany. Planujecie? Planujemy? Powierzmy swoje sprawy Panu. Powierzmy je. Oddajmy to Panu. A wtedy one się powiodą. Nawet bym to odwrócił i powiedział tak, jeżeli nie powierzysz swoich planów Bogu, czy swoich spraw Bogu, plany się mogą nie powieść. Się mogą nie powieść, się nawet nie powiodą. Przypowieści Salomona 19:21. Wiele zamysłów tkwi w sercu człowieka, ostaje się jednak plan Pana. Dobrze jest planować, dobrze jest mieć gdzieś tam sposób na to, co chcemy, jak chcemy gdzieś tam dojść. Przepraszam. Ale musimy się pogodzić z tym, że jeżeli Panu nasze zamysły oddamy, to się plany nasze, one się powiodą. I kiedy patrzę na tą historię Józefa, dzisiaj będziemy, jeżeli macie swoje Biblię, a wiem, że macie, 45 rozdział Księgi Rodzaju. Księga Rodzaju, 45 rozdział od pierwszego wersetu. Nie będziemy wszystkich może już czytać dzisiaj, ale się skupimy na kilku, bo to, co chcę powiedzieć, wiem, jestem przekonany, że Bóg dzisiaj naprawdę chce do nas przemówić, przynajmniej przekazać kilka myśli. Jest to tak jasne i widoczne, że od samego początku życia Józefa, czy zgadzamy się z tym, że Boża ręka była na jego życiu? Na życiu Józefa. I odpowiadamy tak, oczywiście, ale przypomnijmy sobie, co z nim bracia zrobili. Sprzedali go do niewoli. Czy wtedy nad życiem Józefa była ręka Boża? Była, chociaż to się dla Józefa nie podobało. Kiedy był w domu Potyfara i kiedy żona Potyfara robiła podchody do Józefa i kiedy Józef się temu postawił i za to był wrzucony do więzienia, czy wtedy na nim była ręka Boża? Była. Czyli widzimy, że ręka Boża nie tylko jest nad nami, czy nad ludem Bożym, czy nad dzieckiem Bożym, kiedy się dobrze dzieje. Ręka Boża jest nad nami przez cały czas. I widzimy, że Józef, posłuchajcie to, Józef to rozumiał. Nie rozumiał każdego detalu w swoim życiu, ale rozumiał, że jest większy plan, że zamiary Boga są większe, aniżeli zamiary tylko Józefa. I oczywiście Józef wiedział, że Bóg go prowadzi przez to wszystko, co się w jego życiu działo. Dochodzimy do momentu teraz, kiedy Józef już w końcu mówi dla swoich braci, kim jest. W końcu, to było wiele lat, ale w końcu, i nawet kiedy się bracia z nim spotykali, to był ponad rok, tak? A może nawet dwa lata, bo wiem, że on mówi, że głód już trwa dwa lata. Ale oczywiście jakiś czas oni mieli wystarczająco zboża, jedzenia, później przyjechali do Egiptu, kupili więcej, już się z Józefem spotkali i był jakiś czas, że oczywiście znamy to, jak Józef ich wysyła z powrotem, oddał im pieniądze do worków, później wsadził kielich do worka Beniamina, z powrotem ich złapali, przywieźli z powrotem do Egiptu i po tym wszystkim posłuchajcie, teraz pierwszy werset 35 rozdziału. Józef nie potrafił już opanować się wobec swoich sług. Zawołał, niech służba zostawi nas samych. A gdy nie było już przy nich nikogo, Józef dał się poznać swoim braciom. Wybuchnął przy tym tak donośnym płaczem, że usłyszano o tym wśród Egipcjan i w pałacu Faraona. Józef zatem otworzył się przed braćmi i powiedział, ja jestem Józef. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Ale za chwilę do tego dojdziemy. Bóg widzimy, że on zawsze ma plan i jest ważną rzeczą, żeby to zrozumieć, że Bóg ma plan, że on ciebie nie zostawił podczas tej pandemii, podczas tego wszystkiego, co się dzieje, on ciebie nie zostawił. On ciebie nie zostawił. Nawet kiedy narzekamy, nawet kiedy nam się to podoba, Bóg ma dalej swój plan. Ale im szybciej się gdzieś tam podporządkujemy dla planu Bożego, tym szybciej to zrozumiemy i tym szybciej przejdziemy może nawet potencjalnie przez te ciężkie czasy. Więc możesz nie rozumieć detali, zawsze jakichś tam detali tego planu, ale musisz zrozumieć, że Bóg ma plan dla twojego życia. To jest niesamowicie ważna informacja. Widzimy, że dwa lata już trwa głód i Bóg się nimi opiekuje. I Józef mówi, że jeszcze będzie kolejne 5 lat tego głodu. To był długi czas. Tak jak mówiłem, ten COVID-19, pandemia jest już z nami tutaj, przynajmniej tutaj, że odczuwamy 9 miesięcy i gdzieś tam sobie próbujemy z tym wszystkim poradzić. I wygląda na to, że to jeszcze dłużej będzie trwało. I wiecie, tak sobie myślę, że człowiek tak dużo wie na temat wszechświata. W przybliżeniu wiemy, ile wszechświat ma lat. W przybliżeniu, kiedy czytamy Biblię, oczywiście na tym bazujemy. Ale nie wiemy dokładnie, jaki potężny jest świat. Tak? Cały czas odkrywane są nowe gdzieś galaktyki, nowe gwiazdy, nowe planety. I bez wątpienia w kilku ostatnich lat tak bardzo żeśmy się nauczyli. Tak bardzo informacji, tak wiele informacji mamy. Wiemy teraz więcej niż kiedykolwiek żeśmy wiedzieli. Galileo kiedyś miał problemy, żeby gdzieś tam nawet z Kościołem w takich kwestiach jak czy Ziemia jest pępkiem świata, środkiem wszystkiego, wszechświata i wszystko się kręci wokół Ziemi. Teraz dzisiaj wiemy, że tak nie jest, tak? Że jest Słońce i wszystko się kręci wokół Słońca. Również czasy, kiedy żeglarze, kiedy płynęli gdzieś, i ich lęk, strach, że gdzieś tam popłyną za daleko i spadną z ziemi, też się skończyły, bo wiemy, że ziemia jest okrągła. Teraz my to wiemy. Nauczyliśmy się tak wiele, pojmujemy tak wiele w naszym życiu i nawet ludzie, ale nawet w takiej wiedzy, w czasach wiedzy, tak ogromnej wiedzy, ludzie gdzieś tam nie pojmują odpowiednio tego, że Bóg ma plan nawet w tym wszystkim. Zapominamy o tym. Zapominamy, umyka nam to gdzieś. A jest tak bardzo, bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że w tych naprawdę wyzywających dniach, czasach musimy zrozumieć, że nawet dzisiaj Bóg ma dla nas plan. A wiecie, jaki to jest plan? To jest plan taki, czytamy w Jeremiasza 29:11. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany. Jakie wiążę z wami plany? Jakie to jest, oświadcza Pan? To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Dzisiaj podczas tej nawet pandemii, podczas tego wszystkiego, co się dzieje, my musimy, powinniśmy być ludźmi nadziei. Nadziei. Nie zatraćmy nadziei, nie zatraćmy wiary. Kiedy nawet rozmawiamy z ludźmi, których może gdzieś światopogląd się różni od naszego, pokażmy im, że jesteśmy ludźmi nadziei, że mamy nadzieję i tą nadzieją wcale nie jest to, kiedy już się to wszystko zakończy, kiedy już będzie inaczej, tylko tą nadzieją jest, że pewnego dnia Jezus przyjdzie i mnie weźmie z tej ziemi, z tego wszystkiego. To jest moją nadzieją. To jest moją nadzieją dzisiaj. I dalej czytamy, wysłucham was, Bóg mówi, gdy będziecie mnie wzywać, kiedy będziecie się zbliżać do mnie w modlitwie. To są ważne rzeczy. Zobaczcie, wysłucham was, gdy. To słowo gdy jest takim zawiasem, na którym wszystko się obraca. Gdy będziemy Jego wzywać i będziemy się zbliżać do Niego w modlitwie, On nas wysłucha. Więc jako pastor, jako liderzy chcę nas wszystkich nawołać do modlitwy. I niektórzy z was gdzieś też to odczuliście w swoim życiu. Kochani, zawsze zachęcamy do modlitwy. Ale teraz szczególnie niż kiedykolwiek, chcę was wszystkich zachęcić. Módlcie się więcej niż do tej pory, żeście się modlili. Módlmy się więcej niż kiedykolwiek do tej pory. A Bóg nas wysłucha. Znajdziecie mnie, dalej czytamy, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Nie połową, nie ćwiartką, ale całym sercem szukamy Boga. Pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan. Oh, jak ja kocham te następne słowa. Odmienię wasz los. Odmienię wasz los. I musimy to zrozumieć, że nasze dni tutaj na tej ziemi nie są najważniejsze. W sensie tym, żeby nam było wygodnie. W sensie tym, żeby nie było maseczek, żeby nie było przyłbic, żeby nie było tych ograniczeń. To nie jest najważniejsze. Żeby być przy Jezusie, żeby być w Jego obecności, żeby to wszystko inne nie zasłaniało nam bycia. Bycia w obecności z Jezusem. I wiem, że wielu z nas się boryka z tym. I się przyznaję, że ja też czasami się z tym borykam i walczę. Jak mi bardzo zależy, żebyśmy się spotykali. Wiecie, jak mi jest o wiele łatwiej, teraz jestem trochę zalomowany. Wiecie, jak łatwo, czy łatwo, jak łatwiej jest mówić kazanie do ludzi. Wiecie, co mnie czeka przez następne, może nie pomyśleć, przez następne 4 tygodnie czeka mnie pusta sala. I teraz, żeby było to takie, to nie jest to samo, tak? To nie jest to samo. Ale kochani, nawet przez to musimy przejść. Czy chcesz, żebyśmy się spotykali? Oczywiście. Ale wiem, że my jesteśmy mocniejsi niż to, że nie możemy się spotykać. Wiem, że będziemy dbać o siebie, będziemy dzwonić do siebie, będziemy się modlić jeden od drugiego. Bądźmy roztropni. Nie zachowujmy się gdzieś tam, że to tak jakby tego nie było. To wcale nie jest oznaką gdzieś tam duchowości. Według mnie, według też innych. Myślę, oznaką duchowości jest w tych czasach, teraz, w tych czasach. Módlmy się. Bądźmy blisko Boga. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie, znowuż to słowo, gdy będziecie mnie szukać. Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, pozwolę wam się znaleźć i odmienię wasz los. Jeżeli chcesz, żeby Pan odmienił twój los, nasz los, nie musimy się zachowywać jak bohaterowie. Wcale. Z Biblii widać, że ludzie, którzy byli najwięcej używani przez Pana, to wcale nie byli gdzieś tam największymi bohaterami. Ale byli gotowi. I dzisiaj też będziemy widzieć, pamiętacie, co się stało, kiedy Samuel przyszedł do domu Jessego, tak? Ojca Dawida i miał namaścić jednego z synów na króla. I nie wiem, czy zauważyliście, jak nawet Samuel popatrzył na Eliaba i mówi, to jest z pewnością ten namaszczony przez Pana. On jest taki wysoki, on tak świetnie wygląda, on jest taki, bo ja patrzę na kogoś i widzę, że on jest taki i on by się nadał na króla. A Duch Święty, a Bóg od razu jemu mówi, to nie jest ten, ja tego nie wybrałem. Zobacz, ludzie patrzą na zewnątrz. Ludzie patrzą na to, jak ty wyglądasz, kim ty jesteś, do czego doszedłeś, jak wyglądasz, a Bóg patrzy na serce człowieka. Ale zaraz do tego dojdziemy. Pośpieszyłem się. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli kilka rzeczy. Zrozumieli to, że Bóg ma plan. Bóg ma plan. Jeżeli nie rozumiemy detali tego planu, to musimy zrozumieć, że Bóg ma plan. Po pierwsze, w tym planie musimy zrozumieć siebie. Ilu z was, mam takie pytanie, czy uważasz, że dobrze siebie rozumiesz? Sobie odpowiedz. Czy dobrze siebie rozumiesz? Czy rozumiesz siebie? Kim jesteś? Wiecie, ludzie całe życie próbują dojść do tego, kim ja tak naprawdę jestem. Jakie jest moje zadanie tutaj na tej ziemi? I przeczytamy trzeci werset. Józef zatem otworzył się przed braćmi, teraz już służby nie ma, on przed braćmi się otwiera i mówi tak, ja jestem Józef. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Bracia zaś ze strachu przed nim nie byli w stanie wydusić z siebie słowa. Józef zatem powiedział do swoich braci, podejdźcie bliżej. Podeszli, a on powtórzył, musiał powtórzyć i mówi, ja jestem Józef, wasz brat, to mnie sprzedaliście do Egiptu. Wiecie, tutaj czytam to i wiem jedno, że Józef wcale nie zagubił się w tym, kim był przez tyle lat, kiedy był sam od rodziny, kiedy był w okolicznościach, które były trudne. Nigdy nie zapomniał, kim on tak naprawdę jest. Mało tego, dali mu inne imię, dali mu żonę, miał swoją rodzinę i w tym wszystkim nie zapomniał, kim on jest. Bracia przychodzą, a on mówi, to ja, Józef. Czy mogę powiedzieć nam wszystkim, bądźmy sobą. Pamiętajmy, kim jesteśmy, do czego nas Bóg powołał. Jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg nas do tego powołał i bądźmy tymi dziećmi Bożymi, których Bóg powołał. Bóg nas pięknie stworzył. Wiecie, że ludzie tracą miesiące, lata, próbując być kimś, kim tak naprawdę nie są. Próbują naśladować innych aktorów, piosenkarzy, gdzieś tam słynnych ludzi. Próbują być tak jak oni. A teraz, wiecie, na przykład z naszymi młodymi ludźmi, ja cały czas z moimi chłopakami rozmawiam, że chłopaki, bądźcie takimi, jakimi was Bóg stworzył. Czy na Instagramie, czy na tym TikTok, czy na innych rzeczach. Może niektórzy z was nie mają pojęcia, o czym mówię. Ale kochani, są słynni ludzie, którzy rzucają na przykład 30 sekund wideo, tak? Gdzieś tam coś mówią, coś robią. Miliony młodych ludzi, czy nie tylko młodych ludzi, ale ludzi to ogląda i wtedy próbują być tak, jak oni. Próbują sobie kupić te rzeczy, które oni mają, próbują być tak jak oni, zachowywać się tak jak oni, rozmawiać, mówić to, co oni mówią. A wiecie, jaka jest prawda? Że oni wyłączają ten swój telefon, kładą telefon i wracają do takiego życia, że oni sami nie wiedzą, kim są. A w międzyczasie miliony ludzi próbują być właśnie tacy, jacy ci ludzie są. A oni sami nie wiedzą, kim oni są. Posłuchajcie, Psalm 139, 14 werset. Dziękuję, psalmista mówi, dziękuję, dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. W języku angielskim jest tam takie słowo complex, że stworzyłeś mnie bardzo kompleks. Kompleks po polsku by było, pomóżcie mi, złożony, czy nawet czasami nie jest skomplikowany. I wiecie, że my, tak nas pięknie Bóg stworzył, że jesteśmy często, czy może czasami skomplikowanymi ludźmi. Nie jesteśmy prostymi ludźmi. Bóg nas stworzył pięknie i jesteśmy skomplikowani. Czasami żona popatrzy na męża, no on jest na pewno skomplikowany. Czy mąż gdzieś tam, ja jego do tej pory nie rozumiem. Ale tutaj może na to, o to tak bardzo nie chodzi, tylko chodzi o to, że Bóg nas tak pięknie, pięknie, pięknie stworzył. Stworzył ciebie taką, jaką jesteś, takim, jakim jesteś i Bóg chce, żebyś ty był sobą przez całe swoje życie. Żebyś nie naśladował innych, nie próbował być kimś innym, tylko sobą. Oczywiście jesteśmy zachęcani do tego, żeby naśladować Jezusa, żeby naśladować ludzi takich jak święty Paweł czy inni bohaterowie z Biblii. Tutaj o tym nie jest mowa. Jest mowa w jakimś negatywnym świetle. Staramy się być kimś innym, kim my jesteśmy. A Bóg ma tak wspaniały cel dla naszego życia. I ku temu jest właśnie niesamowity powód. Wielu ludzi, tak jak powiedziałem, udaje przez lata, lata, lata. Udają, że są kimś innym. I mają różne powody. A Bóg nie chce, żebyśmy udawali, żebyśmy posłuchajcie, nawet przyjdziemy do kościoła, jesteśmy jedną osobą, a w domu jesteśmy drugą osobą. Bóg tego nie chce. Bóg chce, żebyśmy byli tacy sami. Żebyśmy byli sobą. Żebyśmy byli sobą. I są ku temu bardzo ważne powody. Bóg chce, żebyś ty był sobą, bo chce osiągnąć pewien cel przez ciebie. Tak naprawdę to ty jesteś najlepszą osobą, jaką tylko możesz być, tylko wtedy, kiedy jesteś sobą. Nie kiedy próbujesz być kimś innym. Więc zaakceptujmy to. Musimy się z tym pogodzić. Nie pozwólmy, żeby gdzieś tam presje życia, presje świata dyktowały to, kim my jesteśmy. Nie pozwólmy. Jest to strata czasu. Wiele ludzi to zrobiło i wcale na tym dobrze nie wyszli. Ci, którzy zrozumieli tą jedną rzecz, chcę być tą osobą, jaką mnie Bóg stworzył, to właśnie są najszczęśliwsi. Nie patrzmy na to wszystko. Tak jak mówiłem o Dawidzie, jest pewien cel, do którego Bóg ciebie stworzył. Psalm 57, werset 3. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga stróża moich spraw. Stróża tego, do czego cię Bóg powołał. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga stróża moich spraw. Po drugie, w tym wszystkim musimy zrozumieć też powody, dla których pewne rzeczy się w naszym życiu dzieją. Jeszcze raz, może nie zrozumiemy wszystkich detali, ale mówiliśmy o tym kilka tygodni temu, że Bóg działa za kulisami. Bóg działa za kulisami naszego życia. Że nawet taka pieśń jest dzisiaj na Branch, żeśmy ją też śpiewali, kiedy nawet tego nie widzę, to wiem, że ty działasz. Nawet kiedy tego nie czuję, to wiem, że ty działasz. Więc musimy zrozumieć, że detali Bożego planu może nie będziemy w stanie zrozumieć, ale musimy wiedzieć i zrozumieć, że Bóg ma plan dla naszego życia. Zrozum to, że za kulisami tego wszystkiego Bóg działa. Księga Rodzaju, 45, 6 werset, to jest to, co też Józef teraz mówi. Dopiero 2 lata trwa ten cały głód na ziemi. Posłuchajcie, dopiero 2 lata trwa ten cały głód na ziemi. Przed nami jeszcze 5 lat bez orki i bez żniwa. Bóg więc posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam, co? Przetrwanie na tej ziemi i aby zachować wam życie przez wielkie ocalenie. Józef rozmawia ze swoimi braćmi. I mówi, że są pewne powody, bracia, posłuchajcie, są pewne powody, których wy nie rozumiecie. Powodem jest to, że właśnie Bóg mnie posłał przed wami, aby was ocalić. Zrozumcie to, Bóg mnie posłał przed wami, aby was ocalić i zachować wam życie przez wielkie ocalenie. I Józef mówi to braciom. I nie wiem, może w twoim życiu są gdzieś tam jakieś sytuacje teraz, których ty nie rozumiesz, z którymi się nawet nie możesz pogodzić. Jest to gdzieś tam przeciwne to, co ty, w co wierzysz, ale jesteś w danej jakiejś sytuacji i wiesz, że to coś, ta dana sytuacja, dopuścił ją Pan. W jakiś taki sposób w swojej mądrości dopuścił ją Pan, abyś ty był może błogosławieństwem dla innych za jakiś czas. Bo Bóg dopuścił to, żeby bracia sprzedali Józefa, żeby później Józef był błogosławieństwem dla tych, którzy go sprzedali. On dopuścił to. Wiecie, że każde doświadczenie w naszym życiu ma swój cel. Każde. Każde doświadczenie. Może kilka lat temu użyłem takiej ilustracji krawca, który pracował nad bardzo drogą tkaniną. Z tej tkaniny czy materiał on robił różne rzeczy. Robił na przykład jakąś drogą marynarkę czy jakiś garnitur. I kiedy wycinał ten garnitur, skrawki z tego, co musiał wyciąć, spadało na ziemię. Spadało na ziemię i inni by powiedzieli, no to już są śmieci, to już się do niczego nie nadaje. Ale później ten krawiec podniósł te wszystkie skrawki i z tych skrawków zrobił później inne rzeczy. Zrobił na przykład krawat. Czy zrobił jakieś na przykład chusteczkę. Cokolwiek. Morał tego jest taki, że cokolwiek jest w twoim życiu, zrozummy to. Nie rozumiemy pewnych detali, ale rozumiemy, że Bóg ma plan. Jeżeli Jemu jesteśmy posłuszni, to On nas przeprowadzi przez to. Więc zrozum to. Zrozum to. Że cokolwiek przez życie przechodzi, cokolwiek jest w twoim życiu, może to są takie skrawki, to są takie odpady. Odpady, na które ty nawet nie chcesz patrzeć, bo wiesz, że może ten okres twojego życia jest takim właśnie odpadem. Ty na niego już nie zwracasz uwagę, ty byś to wziął i byś wyrzucił do kosza, bo uważasz, że to był czas ciężki, nie do zaakceptowania, trudny, bolesny. A krawiec, czy twój stworzyciel, twój Pan, podnosi te skrawki i on z tych skrawków może coś pięknego jeszcze zrobić. Z tych momentów w twoim życiu, okresów, przez które nie chcesz już przechodzić i tak ciężko było przejść, on z tego potrafi zrobić piękny krawat, potrafi zrobić piękną chusteczkę, cokolwiek, co też ma niesamowitą wartość. I przez to wszystko też, słuchajcie, Bóg może ciebie czegoś więcej nauczyć, może czegoś więcej, dalej zajdziesz, więcej poszerzy twoje zrozumienie i też będziesz błogosławieństwem dla innych. Również po trzecie, chciałbym, żeby, bo Józef zrozumiał tutaj pewne takie poczucie winy. I zaraz to przedstawię, bo wiecie, że Józef od samego początku tutaj wiedział, że bracia już się źle czuli z tym, co zrobili. Bracia nie byli doskonali. Czy wiecie o tym, że do tej pory bracia nie powiedzieli prawdę dla swojego ojca? Do tej pory. Minęły lata. 10, 12 lat, kto wie, może więcej. Bracia nie powiedzieli prawdy dla swojego taty, dla swojego ojca. I tutaj w tym momencie, kiedy Józef mówi im w końcu, kim jest, wiecie, o co on zadbał? I dałby Bóg, żebyśmy my w takiej sytuacji też o to zadbali. Zadbał o to, żeby bracia nie czuli się winni. I zaraz wam to udowodnię. Mówi tak, 8 werset. Nie wy mnie tu posłaliście, ale Bóg. Zobaczcie, jakie Józef miał... Nie tylko o tym, że on nie zapomniał o tym, kim był, skąd pochodził, kim jest. Teraz stoi z braćmi i dba o to, żeby oni nie czuli się winni do takiego stopnia, że będzie ich to paraliżowało. I dalej mówi, on mnie ustanowił głównym doradcą Faraona, panem całego jego domu i władcą w całej ziemi egipskiej. To Bóg właśnie uwalnia z poczucia winy. Mam pytanie do nas wszystkich. Czy chodzisz, idziesz przez życie z poczuciem winy? Czy jesteś właśnie gdzieś tam, może nie rozumiesz wszystkiego, ale Józef rozumiał takie poczucie winy. Nie wiem, on to rozumiał. I nie chcę, żeby bracia żyli czy szli z tym ciężarem. I on mówi do nich, to wyście tego nie zrobili. Pomyślcie, jakim uwalniającym zdaniem to wszystko to jest dla tych braci. Józef mówi, że to mnie Bóg tutaj przysłał. Mówił o powodach, o których już żeśmy też mówili, że są pewne powody i powiedział, jakim powodem było to, żeby ich uratować, żeby ich ocalić. I teraz mówi, że to wyście mnie tutaj nie wysłali. Posłuchajcie, Psalm 51 i piąty werset. Gdyż jestem świadom swych przestępstw. Mój grzech mam wciąż przed oczami. I psalmista tutaj mówi o tym, że jest świadom swoich przestępstw. W języku angielskim też jest takie słowo, tam pisze, że ten grzech, it haunts me. Tak jakby poluje na ciebie, cały czas za tobą wraca, cały czas za tobą idzie. Poczucie winy. I mogą być gdzieś tam pewne poczucie winy nawet w tobie. Bóg już ci przebaczył. Nawet coś z życia jeszcze przed Jezusem, przed tym, kiedy oddałeś się Jezusowi. I dalej gdzieś tam może to do ciebie wraca, może to na ciebie poluje. Bóg pragnie, abyś ty był wolny, żebyś ty była wolna od poczucia właśnie takiej winy. Bóg nie tylko pragnie, żebyś ty była wolna i ty był wolny, ale Bóg również pragnie, żebyśmy się zachowywali tak jak Józef, żebyśmy uwalniali innych od poczucia winy. Nie jest to łatwe. Muszę dodać. Nie jest to łatwe, żeby stanąć przed kimś i kiedy ktoś, no przecież no jak? Przecież to oni go sprzedali. Przecież to oni go wysłali i nie mieli w ogóle żadnej skruchy, a wręcz chcieli go zabić, tak? Chcieli go zabić, ale w końcu go sprzedali. Do tej pory z tym żyją. Wcześniej słyszeliśmy, że oni już nawet mówili, a teraz zapłacimy za to, co żeśmy zrobili. Pamiętacie o tym też, żeśmy mówili? Więc ich to cały czas męczy i teraz Józef staje przed nimi i ich uwalnia z tego. Mówi, słuchajcie, bracia, to wcale nie wyście mnie tutaj wysłali. Gdzieś tam życie was użyło do tego, ale to Bóg mnie tutaj wysłał. Bóg mnie wysłał, żeby was ocalić. Po czwarte. Może jeszcze dodam. Może Bóg chce dzisiaj, żebyś ty dzisiaj kogoś uwolnił od poczucia winy. Może jest coś takiego w twoim życiu, że trzymasz jakieś poczucie winy nad kimś. Dla Józefa to było, może jemu by to przyszło naturalnie. Posłuchajcie mnie, bo często dla nas to przychodzi naturalnie, żeby trzymać kogoś jako więźnia w poczuciu winy. Ty mi to zrobiłaś, ty mi to zrobiłeś. Ja o tym będę pamiętać. A może jest tak, że doszliśmy do takiej wprawy, że nawet nie mówimy o tym, że pamiętamy o tym, tylko gdzieś tam rzucamy jakieś takie czasami coś powiemy, jakoś się zachowamy i ta druga osoba wie, pamięta o tym cały czas. Czy mogę powiedzieć, pozbądźmy się tego? Uwolnijmy się od tego? Myślę, że Bóg nawet dzisiaj chce, żebyś dzisiaj kogoś uwolnił od poczucia winy. Jeszcze raz, nie jest to łatwe. Ale nawołuje ciebie, nakłania ciebie. Uwolni innych ludzi, bo trzymasz ich w niewoli, robiąc, że oni się cały czas winni czują. Bądź jak Józef, uwolni innych. Po czwarte, musimy zrozumieć przebaczenie. Józef to zrozumiał. 14 werset mówi tak. Potem rzucił się na szyję i to jest piękne. Tutaj kilka też kilka myśli. Potem rzucił się na szyję swojemu bratu Beniaminowi i co? I płakał. Beniamin w jego objęciach płakał także. Następnie ucałował wszystkich swoich braci. Dalej, obejmował każdego i więcej płakał. A potem bracia z nim rozmawiali. Myśli. Rzucił się im na szyję. Rzucił się na szyję bratu Beniaminowi. Wiecie, kiedy przychodzi przebaczenie, posłuchajcie tego. Kiedy przychodzi przebaczenie, kilka rzeczy się dzieje. Widzimy, że w życiu tutaj Józefa on przebaczył. I nagle zaczyna płakać. Ale to nie są łzy takie, czy płacz taki z rozpaczy i w negatywnym gdzieś tam sensie. Absolutnie nie. Ale płacze z radości. On płacze z radości. Płacze. Posłuchajcie tego. I Beniamin w jego objęciach płakał także. Co się dzieje? Józef, dlatego że przebaczył, płakał z radości, objął swojego brata. Co się dzieje? Obejmowanie się dzieje. Objął swojego brata i również widzimy, że w jego objęciach płakał także. Czyli miał wpływ na Beniamina. Nagle miał taki wpływ na Beniamina, że nagle Beniamin się raduje. Józef wybaczył i zaczyna płakać z radości, obejmuje swojego brata, wpływa na niego w taki sposób, że nagle brat zaczyna płakać i dalej czytamy, że co? Następnie ucałował. Pocałowanie się wydarza, kiedy przychodzi przebaczenie. Tak? I wycałował swoich braci, wszystkich braci, obejmował każdego z nich, jeszcze raz, obejmował i więcej płakał. Jest więcej radości. Ale tutaj mi się to też bardzo, bardzo podoba. A potem bracia z nim rozmawiali. Potem bracia z nim rozmawiali. I wiecie, co się dzieje? I też w angielskim tutaj tłumaczeniu jest coś takiego, że zaczęli talk to him freely. Że w wolności zaczęli z nim rozmawiać. Zaczęli z nim rozmawiać w wolności i mówi, i wtedy mogą się porozumiewać, mogą sobie porozmawiać. 1 Jana 1,9 czytamy tak. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Bóg chce nam przebaczyć nasze grzechy. Bóg chce nam przebaczyć nasze grzechy. Więc chcę Ciebie zachęcić. Przyjdź do Pana Boga dzisiaj. Przyjdź do Niego dzisiaj. Oddaj się Jemu całkowicie, a On zdejmie z Ciebie ten ciężar grzechu, to nieprzebaczenie. On Ci przebaczy, a nagle zobaczysz, że z radości będziesz płakać, że będziesz chciał wszystkich objąć, że będziesz więcej płakać, że będzie wolność, że będą rozmowy. Wiecie, kiedy jest przebaczenie, to właśnie tak jest. I ostatnią dzisiaj myślą chcę się podzielić. Musimy zrozumieć nadzieję. Ilu z nas rozumiemy nadzieję? Żebyśmy mieli nadzieję. I czytamy tak, 26 werset. Tam oznajmili mu, czyli dla swojego ojca już, dla Jakuba, mówił, Józef żyje. Jest władcą całego Egiptu. Lecz serce ojca nie drgnęło. Nie wierzył swoim synom. Ożywił się dopiero kiedy? Dopiero gdy powtórzyli mu to, co przekazał im Józef, i kiedy zobaczył wozy, które posłał, aby go przewieźć. Wtedy Izrael powiedział, najważniejsze, że mój syn Józef wciąż żyje. I dalej zakończa, zanim umrę, pojadę go zobaczyć. To jest moment, kiedy Jakub znajduje, czy Jakub się dowiaduje, że Józef żyje. Jakub się dowiaduje, że Józef żyje. I to jest piękny moment, bo to jest moment, kiedy nagle w życiu Jakuba pojawia się nadzieja. A wiecie, co nadzieja w jego życiu zrobiła? Że wszystko już było w porządku. że była nadzieja na przyszłość. Nagle, bo co się stało? Beniamin wrócił, tak? Bo się obawiał o swojego syna. Beniamin wrócił, Józef żyje, życie jest piękne. I jest napisane, że ożywił się. Ożywił się, kiedy, dopiero kiedy powtórzyli mu to, kiedy dotarło do niego, że Józef żyje. Że Beniamin wrócił, dotarło do niego, że Józef żyje. I wtedy, dlatego że nadzieja weszła w niego i miał taką wielką nadzieję, że porywa się do czegoś, do czego w ogóle nawet nie myślał, że będzie robić. A wiecie, co to jest? Coś nieordynarnego, coś niezwykłego. Postanawia, że pojedzie do Egiptu. W swoim wieku pojedzie do Egiptu, bo muszę się ze swoim synem zobaczyć. Wiecie, że nadzieja w naszym sercu potrafi czynić cuda. Nadzieja, jeżeli tylko nadzieję będziesz miał w swoim sercu, potrafi ta nadzieja czynić cuda. Rozradował się, serce ojca się rozradowało. I zakończamy już tym Rzymian 15:13. A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję. Abyście opływali w nadzieję. Wiecie, co to jest opływali? To nie tylko, że nam wystarczy, ale nawet za dużo. To będzie opływać, będzie przepływać, będzie aż nadmiar tego w mocy Ducha Świętego. Wiem, że Bóg chce natchnąć nas nadzieją. Rzymian 12:12. W nadziei bądźcie radośni. Posłuchajcie tego. W nadziei bądźcie radośni. W ucisku. Po ucisku trzeba być wytrwałym, to bądźcie wytrwali. W modlitwie oddani. Bądźcie radośni. W nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. Jako pastor, jako wasz pastor chcę nawołać nas wszystkich do nadziei i do modlitwy. Tak jak powiedziałem, w życiu Jakuba cud się wydarzył, życie powróciło, kiedy była nadzieja. Bądźmy przepełnieni nadzieją, Bożą nadzieją. Nie beznadzieją. Wiecie, co to jest? Przeciwieństwem nadziei jest beznadzieja. A beznadzieja jest beznadziejna. Beznadzieja jest beznadziejna. Pozwól, żeby Bóg napełnił cię nadzieją. W nadziei bądźcie radośni. W ucisku wytrwali. W modlitwie oddani. Chciałbym, żeby to był nasz werset przewodni przez następne 4 tygodnie. Miejcie nadzieję. Nadzieję. W ucisku wytrwali. Wiecie, to nie jest nawet taki ucisk, bo jest Kościół prześladowany, który jest naprawdę uciskany. Więc nie chcemy urażać tego, ale są to niedogodnienia. Oczywiście. Już powiedziałem, że wolałbym się spotykać osobiście. Bądźmy wytrwali. I w modlitwie bądźmy całkowicie oddani. Więc jeszcze raz, zrozum siebie. Kim jesteś, bądź sobą. Powody tego, co się dzieje, są pewne powody. Mimo tego, że nie rozumiemy detali, zrozummy, że Bóg ma plan. Zrozummy poczucie winy. Zrozummy przebaczenie i musimy zrozumieć nadzieję. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Wiecie, że jestem przekonany, że za 100 lat o tym będą mówić. Wiemy o tym. Będą pisać, mówić, o, w 2020 to było tak. To było tak. Ale chciałbym, żeby również dodawali, mimo tego, że było, to Kościół się ostał. Nie tylko, że się ostał, ale Kościół był mocny. Kościół był wytrwały, dlatego, że mieli nadzieję. W nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali. Bądźcie w modlitwie oddani. W tym wszystkim musimy pamiętać o tym, że musimy Panu ufać. Jestem pewny, że tak jak pod koniec gdzieś tam gry trener na boisko rzuca najlepszych swoich zawodników, żeby zakończyć mecz świetnie. Wiem, że żyjemy w czasach ostatecznych. Wiem, że Kościół to mówi już od lat i lat. Wierzę, że to są czasy ostateczne. To, co się dzieje. Wiem o tym. Wiem, że Bóg dał swój najlepszy skład teraz na ziemi. I ty jesteś w tym składzie. Chcę cię zachęcić. Może posłuchajcie mnie. Może tego nie robiłeś tak. Nie robiliście tak. Chcę was nawołać i zachęcić do modlitwy. Chcę was nawołać, zachęcić do radości, do nadziei, do modlitwy. Nie załamujmy się. Bo Bóg jest mocny. Bóg dopuszcza pewne rzeczy, abyśmy się spisali na piątkę. Zaufaj Panu z całego swojego serca, nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Tutaj jest ten też problem. My często w naszych... Nie wiem, czy się przyłapałeś na tym, że się uważasz za mądrego. A może jak ktoś się spyta, to oczywiście powiesz z pokory, nie, no ja nie jestem najmądrzejszy. Ale nie wiem, czy się przyłapujesz na tym czasami w rozmowach. Wiecie, jakie to są rozmowy? Że każdy chce dopiąć swojej racji. Każdy chce być najmądrzejszy. Tak, mamy to w naturze. I musimy pracować, żeby tak właśnie nie było. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana oraz stroń od zła. Kochani, nie uważajmy się za mądrych. Nie uważajmy się za tych, którzy mają odpowiedź na wszystko w tych dziwnych czasach, w tych trudnych czasach. Nie. Jeżeli mówimy o odpowiedzi, to możemy powiedzieć, tak, mam odpowiedź, a tą odpowiedzią jest Jezus Chrystus. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i jutro będzie ten sam, on na wieki będzie ten sam. On jest tą właśnie odpowiedzią. Kochani, chcę was zachęcić. Kiedy będziemy to robić, to przyniesie uzdrowienie twojemu ciału i przywróci rzeźkość twoim kościom. Pochylmy nasze głowy. Ojcze, dziękuję ci za to, że jesteś dobry. Dziękuję ci za to, że nas, Panie, powołałeś, że nas ustanowiłeś teraz tutaj na tej ziemi, w tych czasach, oczywiście, w jakich żyjemy. Panie, proszę cię o to, abyś dał nam mądrości, dał nam siły. Panie, abyśmy byli ludźmi mądrymi w tym wszystkim. Panie, abyśmy się umacniali, Ojcze, abyśmy zawsze, Panie, chodzili w nadziei, żebyśmy byli radośni w nadziei. W nadziei bądźcie radośni, żebyśmy byli wytrwali w ucisku, w modlitwie oddani. Ojcze, jest to, Panie, moim takim wyzwaniem dla siebie i dla nas wszystkich, abyśmy zanim otworzymy usta i będziemy negować i będziemy krytykować i będziemy narzekać, Panie, to żebyśmy się, jeżeli będziemy narzekać przez 5 minut, to żebyśmy się najpierw modlili przez 10 minut. Panie, jeżeli będziemy niezadowoleni, będziemy krytykować przez 15 minut, to Panie, żebyśmy się modlili przez 30 minut. Najpierw. A Ojcze, wiem, że kiedy będziemy przed Twoim tronem, będziemy się modlić, będziemy Tobie oddani, to wcale nie dojdzie do tego, że będziemy narzekać przez te 5 minut czy przez te 15 minut. Ojcze, chcemy być w nadziei radośni. Chcemy być wytrwali w ucisku. I Panie, również Panie, chcemy być oddani całkowicie w modlitwie. Ojcze, proszę Cię, aby każdy z nas, Ojcze, żeby przyszło takie naprawdę zrozumienie z nieba. Panie, żeby każdy z nas musiał zmienić nasze życie, dostosować nasze życie. Proszę Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, mam coś takiego. Chciałbym, żebyśmy wszyscy zmienili nasze życie. Dostosowali się do tego, co jest. Wiem, że nawołuję do modlitwy, jak to będzie wyglądało. Na razie to będzie wyglądało tak. Zobaczymy, gdzie z tym zajdziemy, co zmienimy. Nawołuję nas wszystkich do modlitwy, żebyśmy się modlili codziennie. Kościół będzie mógł się spotykać do tych 10 osób. To wiem. Więc zachęcam was, bo się spotykamy prawie codziennie jako Kościół i tak. Ale żebyśmy na przykład w poniedziałek, jeżeli się nie spotykamy, módlmy się, jest modlitwa, jest post poniedziałkowy. Zmieńmy nasze Zmieńmy nasze życie. I może nie pościłeś, może gdzieś tam odbiegłeś od tego, chcę cię nawołać z powrotem do tego, zacznijmy pościć razem. Zacznijmy się modlić razem. Więc chcemy ponownie do tego wrócić, chociaż cały czas to robimy. W poniedziałki pościmy. Również w poniedziałki się modlimy od 6 do 6:30 rano. Poświęćmy ten czas, żebyśmy razem się modlili. Jeżeli nie możesz rano, to wieczorem od 7 do 7:30. Jesteśmy umówieni? Myślę, że jesteśmy umówieni. Wtorki oczywiście do 10 osób i też wyślemy informacje, jeżeli chodzi o to, jak będziemy mogli się spotykać, żebyśmy nie przekroczyli tych 10 osób, więc pewnie będziemy musieli się zapisywać, to też będziemy robić. Ja wyślę e-mail i będzie to wszystko jasne. Więc do 10 osób możemy się spotkać. Proszę was, zróbmy to tak, jak tutaj robimy z restrykcjami. Bądźmy ulegli i posłuszni. W środy też będziemy, dlatego że możemy i z restrykcjami będziemy też mieli tutaj nabożeństwo studium do 10 osób, ale również będziemy na Zoom. W czwartki z reguły jest próba grupy. W piątki też jeszcze raz rano się modlimy od 6 do 6:30. Wprowadźmy to w nasz grafik. Nie róbmy tego, że gdzieś tam, że to gdzieś tam mi umknęło. Spróbujmy. Zmieńmy pewne rzeczy w naszym życiu. To są niezwykłe czasy i niezwykłe czasy wymagają niezwykłego zachowania. Czy mogę tak powiedzieć?
Amen.
Wymagają niezwykłego zachowania, więc poświęcajmy się. Jeżeli już pracujesz o 6, to się módl wcześniej, ale żebyśmy te pół godziny, godzinę dziennie wstawiajmy się za zborem, wstawiajmy się jeden za drugimi. W sobotę mamy modlitwę od 8 do 9. Też musimy pilnować, żeby nie było więcej jak 10 osób przez te następne 4 tygodnie. Kochani, możemy na siebie liczyć? Możemy na siebie liczyć jeden na drugiego? Przejdziemy przez to i będziemy mocniejsi, będziemy silniejsi. Dlatego, że jeżeli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? Jeżeli On jest z nami, nikt nie będzie przeciwko nam. Więcej informacji będzie wysłane e-mailem. Jeżeli nie dostajesz e-mailu, wiem, że czasami niektórzy z was mówili, że z jakichś powodów nie dostajecie, to przekazujmy to sobie, dobrze? Żebyśmy mogli być poinformowani. Niech was Bóg błogosławi. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad tobą swoją twarz i niech przychylny ci będzie. Niech ku tobie Pan skieruje swój wzrok i niech zawsze darzy cię pokojem. Zostańcie ubłogosławieni, miejcie wspaniały tydzień. I wiem, że musimy trzymać głowy do góry. Musimy być radośni. Będzie lepiej, będzie dobrze. Módlmy się, stańmy razem i się módlmy. Wołajmy do Pana razem. Amen? Kochani, amen? Amen, amen. Do zobaczenia na online na następny tydzień. Niech was Bóg błogosławi.